Audycja Bliżej Nieba wciąż trwa. Po przerwie muzycznej moim kolejnym gościem jest pani Małgorzata Nawrocka, pisarka, autorka tekstów piosenek audycji, scenariuszy, znawca zagrożeń duchowych pojawiających się w kulturze dziecięcej.
Witam serdecznie.
Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, więc porozmawiamy m.in. o tym, czego nie kupować dzieciom pod choinkę, ale też o współczesnych ideologiach mających wpływ na najmłodszych i o ich wychowaniu. Jak odróżnić bezpieczną duchowo zabawkę od niebezpiecznej?
Myślę, że każdy zdrowo myślący dorosły ma ten instynkt od razu. Widzi i ocenia. To znaczy pierwszy sygnał, bardzo wiele jest na liście. Powiedzmy pierwszy, oczywisty. Jesteśmy teraz zaatakowani, tak to powiem, może mocno to zabrzmi, ale prawdziwie, brzydotą i treściami wręcz satanicznymi. Zabawki jako produkt pewnej cywilizacji, kultury współczesnej, takiej multimedialnej też, bo to służy edukacji również, nie są od tego wolne. Czyli pierwsza rzecz, na którą zwróciłabym uwagę jako rodzic, wybierając super produkt dla mojego dziecka, czy on spełnia kryteria estetyczne, w moim przypadku z chrześcijańskiego punktu widzenia, czyli te treści, powiedzmy sataniczne, demoniczne, które tam się na pierwszy rzut oka już ukażą, czyli ostre kolory w czerni, bieli, czerwieni, charakterystyczne znaki wykorzystywane przez różnego rodzaju organizacje i grupy wyznaniowe tej opcji. Grafika ostra, taka monstrualna, bestiarska, która się bardzo często pojawia i na zabawkach, i na grach, i na książkach, to od razu widać. To jest pierwszy sygnał. Druga zasada weryfikacji dla mnie to jest znajomość autora, jeśli to jest na przykład książka, czy jakaś propozycja filmowa, czy multimedialna. W przypadku zabawek może nie jest to aż tak istotne, ale pewne środowiska, powiedzmy, czy pewni producenci, autorzy projektujący w pewnym designie są już klasyfikowani i wiadomo, że pewnego, powiedzmy, typu zabawki robią konkretne firmy, czy konkretni producenci, którzy mają na przykład powiązania z różnego rodzaju organizacjami. Brzmi to troszeczkę jak taka teoria spiskowa, jakąś wiedzę tajemną trzeba by mieć, zanim się wybierze do sklepu z zabawkami, ale myślę, że osoby myślące rozsądnie, chcące wychowywać dziecko bezpiecznie, nie powinny uciekać od wiedzy na ten temat. Czyli druga rzecz, kim jest autor, kto jest producentem, czy to jest jakby, powiedzmy, bezpieczne i czyste. No i trzecia kwestia, czy jest to zabawka dostosowana do wieku, czy ona też spełnia te wymogi, bo bardzo jest ważne, żeby nadążać z taką ofertą, powiedzmy, prezentową za wiekiem dziecka, nie na wyrost, nie za wcześnie, nie infantylizować też. Oczywiście wszelkie zabawki edukacyjne, które służą rozwojowi, poszukiwane na rynku zabawki. Także jest dużo sposobów weryfikowania. Powiedziałabym, że pierwszym podstawowym ponad nimi zdrowy rozsądek i taka jakby duchowa swoboda w weryfikacji.
Kiedy i gdzie po raz pierwszy pojawiły się takie właśnie zabawki szkodliwe duchowo?
Chciałabym to wiedzieć. Myślę, że związane są z najstarszą religią świata, Udu. 10 tysięcy lat, mówią religioznawcy, ma ta religia. I spodziewam się, że laleczki wykonywane wtedy w kulcie, jakby dla kultu bóstw Loa, były również przez dzieci wykorzystywane do zabawy. Czyli żartobliwie można by powiedzieć, że już wtedy można by tę metaforę rozszerzyć. Po raz pierwszy, kiedy mali chłopcy zaczęli bawić się rzucaniem noża na przykład w siebie nawzajem, to już były niebezpieczne zabawki. Czyli nie umiem postawić granic. Natomiast wydaje mi się, że jeśli na przykład, to ciekawe, ja mam 3 córki, mogę się tą wiedzą podzielić, jeśli chodzi o lalkę, to bardzo ciekawa rewolucja w lalkarstwie, czyli w zabawce podstawowej dla połowy ludzkości, dokonała się wraz z zaprojektowaniem lalki Barbie. Ponieważ ja to tak oddzielam sobie do ery lalki Barbie, dziewczynka zawsze, bez względu na to, czy miała szmaciankę, czy porcelanową damulkę, czy bobasa, czy murzynka jakiegoś fikuśnego, czy pajacyka, cokolwiek, była mamą dla swojej lalki i nie było zaburzeń tradycji. Dziewczynka mama, wchodząc na próbę jakby w swoje własne małe życie, spełnia wszelkie posługi i też korzysta z przywilejów mamy, więc je edukuje i karmi, przewija, robi cuda. I na tym polegała super zabawa lalką. Od momentu zaprojektowania Barbie edukacja nie ulega zaburzeniu, ponieważ tak naprawdę Barbie sama w sobie, że tak powiem, sexy doli, ma atrybuty kobiece, wręcz nawet już skręcające ku erotyzacji wzorca. W związku z tym tak naprawdę pytanie, kto kogo wychowuje w tym momencie. Dziewczynka dostaje do zabawy lalkę ewidentnie skonstruowaną jako osoba bardziej od niej dorosła, bardziej rozwinięta też fizycznie. No i potem wszystkie te mutacje, bo Barbie to jeszcze była śliczna księżniczka, kwestia gustu. No ja wychowałam córki bez Barbie, ale rozumiem, jakby nie dyskutuję o gustach. Więc jeżeli nawet odłożymy już te róże i złota i detale irytujące, powiedzmy, ludzi patrzących na sztukę w nieco bardziej krytyczny sposób, to przynajmniej jeszcze o Barbie możemy powiedzieć, że była księżniczką. Ale potem za modelem Barbie, to bardzo szybko szło, zaczęły się rozwijać wzorce lalek oparte jakby na tej seksualności i w eksponowaniu, powiedzmy, tych właśnie cech u lalki. No i mieliśmy później taki eksperyment z lalką, która straciła nagle włosy i piękną, długą sukienkę. Lalką ubraną bardzo skąpo, z jakimiś już tatuażami, ostrym makijażem, butami na koturnie. Ja powiem szczerze, żartowałam sobie czasami, zadziwiona byłam, że te lalki nie są razem z latarnią pakowane w pudełku, bo wtedy byłby komplet, czyli już od uroczej, seksownej jeszcze, ale pięknej księżniczki, w ciągu kilku lat dosłownie ewoluowaliśmy, tak, ewoluowaliśmy, o to chciałam właśnie powiedzieć, proszę wybaczyć, 19:12 w niedzielę, po długim weekendzie, więc Ku takiemu modelowi. No i kolejna odsłona to są Monster High, czyli lalki, które już zachowując cechy poprzedniczek, mają atrybuty już ewidentnie demoniczne, inspirowane światem właśnie takich monstrów z bestiarium, symboliki, no ściśle deformacyjnej, nawet satanistycznej. Ostatecznie niedawno pewna pani, właścicielka hurtowni z zabawkami, z wypiekami szczęścia na twarzy, wpychała mnie w jakieś boczne uliczki, mówiąc: proszę pani, już mamy, już przyszły Devil Girls. Wyglądały dokładnie jak Barbie, tylko miały już wyłupione oczy, namalowaną krew na twarzy, żeby było wiadomo, że są zmasakrowane i że to właśnie są już diablice do zabawy. No i ostatni krok, zaczęłam od tego, żartobliwie skończę, może nie żartobliwie, trzeba by w rozpacz może popaść, ale nie dajmy się, lalki Woodu. Oddzielna zupełnie odsłona lalki zabawy wykorzystywane. Powiem szczerze, miewam czasem spotkania z dziećmi, zdarzyło mi się przy ostatnich wakacjach spotkanie na jakichś rekolekcjach z grupą dzieci i znajomych i wołają ku mojej rozpaczy: ciociu, my wiemy, o czym ty mówisz. Ja się przed wykładem zastanawiałam, czy w ogóle ruszać temat Woodu, no bo po cóż im ta wiedza, a tu dzieci same energicznie wyjaśniły mi, jak to działa, opowiedziały historię ze szkoły, kiedy jakaś pani nauczycielka przyszła z załzawionym, jakimś tam takim przekrwionym okiem, inna pani z bólem głowy, bo dziewczynki ćwiczyły właśnie, jak działa magia Woodu i chciały sprawdzić, czy za tę jedynkę, czy dwójkę można skrzywdzić po prostu w ten sposób. Więc no, to jest tylko przykład, tak skrótowo może w biegu pokazany, ale to jakby przedstawia nam, w jaki sposób przedmiot tak doskonały, jaki znalazła ludzkość, czyli malutki ludzik do zabawy dla małej dziewczynki, jej przyszłe dziecko, może zostać wykorzystany do tego, żeby zamiast wychowywać, deprawować. Takich zabawek nie chcemy, takim dziękujemy.
Na jakie niebezpieczeństwa narażają swoje dzieci ci, którzy kupują na przykład wspomniane przed chwilą przez panią lalki Monster High, czy bajki zawierające treści New Age, bo to na wielu poziomach pewnie można by rozpatrywać, począwszy od takich, jak pani powiedziała, zagrożeń duchowych, a skończywszy pewnie
na estetycznych.
Na estetycznych poprzez psychologiczne różne.
Oho. Znaczy tak, jest kwestia świadomości. Dorośli mają prawo wychowywać własne dzieci na swój obraz i podobieństwo, więc moim zdaniem zawsze rozmowy na ten temat, czy edukacja powinna być kierowana najpierw do rodziców i wtedy jakby przez nich trafilibyśmy może w gusta dzieci, ponieważ spotykam wiele osób dorosłych, które wyśmiewają się z teorii, że jakiekolwiek zagrożenie może spowodować taka czy inna lalka. Śmieją się z tezy, że obejrzany po prostu film rysunkowy, czy fabularyzowany, czy jakaś gra komputerowa, to jest produkt mogący szkodzić. Przecież wszyscy jesteśmy na tyle racjonalni, że rozumiemy, że to tylko fantazy, że to tylko zabawka, że to tylko fikcja. Więc wycinają ze świadomości jakąś opcję histeryczną, że to może mieć jakikolwiek wpływ na życie ich dziecka. Tymczasem jakby to powiedzieć, wyobraźnią można grzeszyć. I wszelka fantazja zamknięta w symbolice, czy też w konkretnym już produkcie materialnym, lalka, gra, książka, jeżeli funduje nam pewną chorą tezę, tezę niebezpieczną duchowo, oddziałuje na dziecko. Jak świat światem, jak cywilizacja cywilizacją, jeszcze tak nie było, żeby dzieci wychowywane na złych wzorcach, czy wzorcach antyestetycznych, antykulturowych, antycywilizacyjnych, wyrastały na fantastycznych ludzi, pisane przez duże L, nie mówiąc już o fantastycznych, fenomenalnych świętych, filozofach, mistykach. Pytanie, na kogo chcemy wychować dziecko? Jeżeli dziecko ma być osobą w naszym domu, którą należy zatkać grą, książką, zabawką, żeby pozwoliło mamie i tacie na chwilę prywatnej rozmowy, czy spokojne zjedzenie kolacji, będzie nam skrajnie wszystko jedno, czym ono się bawi, byle byśmy mieli chwilę spokoju. Jeżeli podchodzimy do wychowania jako do fenomenalnej przygody, w dodatku wielkiej odpowiedzialności, która za moment ma wychować pokolenie lepsze od nas, bo uważam, że wyłącznie progresywnie należy patrzeć na wychowanie. Jeżeli nasz uczeń, a my w roli mistrza, ma nas nie przerosnąć, tylko ma skarleć jakby w naszych rękach, to cywilizacja się zwija. Więc wtedy pytanie o to, czym się dziecko bawi, co czyta, co ogląda, jest jednym z podstawowych, bo my mamy wychować wielkiego człowieka, a wielkiego człowieka trzeba nakarmić. Ma mieć wielką duszę też. I wtedy wszelkie symbole zła, wszelkie deformacje estetyczne, wszystkie, powiedzmy, relatywizmy moralne, bo w tej chwili czy zabawki, gry, książki mają taką zawikłaną tezę przedziwnej równowagi walki dobra ze złem, która tak naprawdę prowadzi do jakiegoś zamętu emocjonalnego i do nieracjonalnego rozeznawania dobra i zła. Dzieci wychowywane w tradycyjnym programie, uważam, że najlepszy, jaki ludzkość wymyśliła, program pedagogiczny streszcza się w trzech słowach: Bóg, honor, ojczyzna, i że generalnie trzymając się tego programu wychowawczego zawsze odniesiemy sukces, więc jeżeli mamy taki program, to damy sobie z zabawkami ich wyborem radę. Jeżeli nie mamy takiego programu, nasze dziecko wpadnie w wiele pułapek, w wiele sideł. Oczywiście można by teraz je konkretnie wymieniać, jeśli sobie życzymy zafundować taką podróż, albo można po prostu powiedzieć ogólnie, chcesz wychować karła, nie przejmuj się niczym, daj mu, byle siedział cicho, cokolwiek do ręki. Chcesz wychować filozofa, mistyka świętego, w detalach zaplanuj jego wychowanie i na głowie stań, żeby cię przerósł. I tyle. Kropeczka.
To teraz zagramy piosenkę, a po niej porozmawiamy o przekazach podprogowych. Niektóre oglądane przez dziecko bajki formułują swój przekaz tak, że nie trafia bezpośrednio do świadomości, w jaki sposób i po co używa się przekazów podprogowych.
Jak sama nazwa wskazuje, dość plastycznie język polski to oddał. Pod progiem, zamiecione, cichutko, przemyka jakby dziurką od klucza na tej zasadzie. Oddziaływanie podprogowe tak naprawdę w mediach, zwłaszcza w tych wizualnych, ma takie dwa rodzaje. Jest oddziaływaniem podświadomym i kumulatywnym. Może ja wyjaśnię takie medioznawcze określenia, które fenomenalnie jakby nam wszystko pokażą i może z przykładami od razu, żeby to było jasne. Oddziaływanie podświadome, czyli widz nie, jakby w świadomości swojej nie koduje żadnej informacji, że coś jest nie tak, a mimo tego reaguje w sposób niewłaściwy i sterowany w dodatku przez autora takiej informacji. Może podam przykład, to się zdarzyło realnie. W Japonii znana seria tak zwanych Pokémonów, to były filmy rysunkowe, gadżety, książeczki różnego rodzaju.
Na szczęście ta seria już chyba się skończyła.
Och, daj Boże, jeszcze pewnie gdzieś tam po regałach za porządnymi książkami wiszą te komiksy, ale zostawmy. Zatem przy emisji jednego z odcinków z przypadkami identycznych objawów epilepsji trafiło do szpitala prawie 700 osób i zainteresowano się, głównie dzieci właśnie, no to była większość dzieci, zainteresowano się, skąd to się wzięło, prawda, że nagle taki nadzwyczajny wysyp epilepsji i z identycznymi objawami. Jeden z dziadków oglądał właśnie wtedy ze swoim wnuczkiem odcinek serialu o Pokémonach, dlatego jako dorosła osoba mógł potem zrelacjonować, co się działo. Otóż była sytuacja taka, że jeden z głównych bohaterów, niejaki Pokémon Pikachu, przez kilka sekund emitował ze swojego skoncentrowanego wzroku takie pulsujące żółto-czerwone światła. Pozornie nic takiego się nie zadziało, ale za chwilę dzieci spadały z krzeseł i dziadek z wnuczkiem również obaj zwalili się na podłogę. I to spowodowało, było to jakieś takie działanie, powiedzmy, deliryczne, stymulujące, które spowodowało właśnie przy całym napięciu akcji taką reakcję. I to jest właśnie jakby odbiór podświadomy. Trudno powiedzieć, czy autor bajki zaplanował, nie sądzę, to się wydarzyło przypadkiem, ale to pokazuje, do jakiego stanu hibernacji doprowadzone mogą być dzieci, które oglądają film rysunkowy, są całe techniki, możemy zdradzić tajniki, jeśli to akurat będzie interesujące, w jaki sposób konstruuje się filmy rysunkowe, żeby w sposób nienaturalny skoncentrować uwagę dziecka i tutaj wszystkie te techniki były jak najbardziej wykorzystane. Skutek był właśnie taki, że gdzieś tam w głowie zafunkcjonowało coś to nie tak, jak powinno. A ten drugi rodzaj oddziaływań podprogowych, tak zwane oddziaływanie kumulatywne, polega na tym, że dziecko oglądając jakiś przekaz wizyjny, odbiera całość obrazu, łącznie z małymi, ukrytymi na przykład w trzecim gdzieś planie, czy rozmazanymi detalami, albo słyszy słowa wypowiedziane jakby nie w głównym nurcie dialogu, ale gdzieś tam na boku jakby dodane, których nie rozumie w tym momencie, nie wykorzystuje tu i teraz, bo jakby nawet nie jest w stanie czasem zrozumieć, co one oznaczają, ale kumuluje w swojej pamięci. To jest to oddziaływanie kumulatywne. Kumuluje te sygnały i kiedy, załóżmy, za parę lat będzie w stanie już odkodować tę informację, jaką widziało wcześniej czy usłyszało, skorzysta z niej i może skorzystać w sposób niewłaściwy. I może Państwa zaskoczę, ale zastanawiałam się, jaki tutaj podać przykład, żeby to nie było gołosłowne. I proszę wybaczyć określenie, przyczepię się na chwilę do fantastycznego zresztą filmu animowanego. Pokażę właśnie dobry film, bo taki oczywiste, to wszyscy moglibyśmy tylko obśmiać, ale chcę pokazać, jak nawet w świetnych produkcjach animowanych, współczesnych, nowoczesnych, z przesłaniem, fantastycznie zrobionych, można skumulować treści szkodliwe, które potem za moment zaczną oddziaływać na dziecko. Będę mówiła przez chwilę o filmie Ratatouille. Taka animacja bardzo fajna, przesłodka, opisująca historię ambitnego szczura, który w Paryżu postanowił zrobić karierę kulinarną. Bawią się przy tym świetnie dorośli i dzieci i generalnie byłby to bardzo fajny film, nawet familijny do polecenia, ale zaczęłam analizować tę treść z boku i są tam ewidentne sygnały właśnie oddziaływania na tę kumulatywną sferę produkcji wizualnej. I na przykład, cóż można stwierdzić? W tym filmie na przykład dwa razy pokazane są osoby stare jako osoby obrzydliwe. Zaczyna się, jedna z pierwszych scen rozgrywa się w domu starszej pani, która jest po prostu karykaturalnie przedstawiona, wiedźmowato, nadaje się wyłącznie do wyśmiania, poza tym atakuje głównego bohatera, strzela do niego, powoduje ewakuację całej kolonii szczurzej. Jesteśmy oczywiście sercem po stronie zwierząt, więc nienawidzimy, jakby śmiejemy się z tej babci i równolegle jakby prowadzi to do wzbudzenia takiego uczucia wobec tej starej baby nienawistnego. I potem powtórzony jest motyw takiej ironii wobec starości, kiedy jedna z głównych bohaterek, Colette, pracownica kuchni, opisuje swoje nędzne życie i mówi właśnie, że wielką gastronomią, rządzi klika starych dziadów i tam jeszcze parę takich formuł na temat wypowiada. Więc jakby pierwszy sygnał, niby cudowny film familijny, coś dla dzieci, ale gdzieś w tle taki, powiedziałabym, niesympatyczny obraz starości. Można powiedzieć, a co tam przyczepiamy się, ale przykład drugi. Jest prawie 10 scen z alkoholem, w tej opowieści, film dla dzieci. 10 scen z alkoholem, zawsze w pozytywnym kontekście. Wszystkie świętowania, tam jest kwestia też restauracji, więc oczywiście francuskie wina, inne takie rzeczy. Ale na przykład dość bulwersująca jest scena, kiedy upija się główny bohater. Pokazane jest to przezabawnie. Rozbawiony widz adoruje jakby cały ten proces upijania się, a potem jeszcze przy kolejnej odsłonie zabawia się skutkami jego kaca. No i też pytanie, czy aż tyle przeładowania tego rodzaju sygnałów w filmie dziecięcym są właściwe. Erotyzacja. Są dwie sceny bardzo wyraźnie to sugerujące, kiedy jeden z głównych bohaterów, ludzkich już, zakochany właśnie w Colette, współpracownicy z paryskiej kuchni, ogląda ją jako ładny kobiecy kęsek i dokładnie tak, jak dzieje się to na filmach dla dorosłych, kiedy kamera jedzie, że tak powiem, przez śliczne łydki, uda, pośladki i nieco wyżej. Dokładnie tak samo w filmie dla dzieci animacja pokazuje pewien obraz takiej seksualności kobiecej. Jest też druga scena w tym filmie tego rodzaju, kiedy zasypia główny bohater, i w tle, w telewizji francuskiego jakiegoś kanału, jakaś taka bardzo romantyczna scena z szeptami, namiętnymi dźwiękami gdzieś tam w tle i jest to bardzo jednoznaczne. Ordynarne słowa pojawiają się. Ja jestem zdecydowanie przeciwniczką wulgaryzacji języka w produkcjach dziecięcych. Mnie naprawdę nie bawi. Ja teraz sobie pozwolę, oczywiście będę kulturalna, że ktoś beknie, że zrobi bąka, że się wysmarka. Ja bardzo delikatnie teraz to opowiadam. Nie mówiąc już o różnych nazywaniu różnych części ciała, w co cię kopnę, za co cię uszczypnę, w co cię walnę, ty głupku i tak dalej. Więc oczywiście ta sfera językowa jest w tym filmie też obecna. Całkiem fajnym filmie podkreślam. I jeszcze dwie dość ciekawe, takie kumulatywne informacje. Feminizacja, zaraz wyjaśnię, o co mi chodzi. Obraz kobiet, jest jedna kobieta tam główną bohaterką, jest najodważniejsza, najsilniejsza, jest jedyną osobą z prawdziwym charakterem. Co, jakby to nie jest zarzut, ale jest taka scena, kiedy ona swojego ukochanego po prostu bije po twarzy. I ta taka, powiedziałabym, chora dominacja jakiejś rozwydrzonej samicy, proszę wybaczyć, ja dosadnie nazwę, nie trzyma się już normy promocji, powiedzmy, wizerunku kobiecego w tej opowieści, ale pokazuje kobietę jako jakąś, nie wiem, agresywną istotę, która walczy o pracę, walczy o władzę, o uznanie jakichś swoich ambicji i pozwala sobie na bicie po twarzy bohatera, z którym dziecko jest zidentyfikowane, ponieważ jest głównym bohaterem ludzkim w tej opowieści, jest przesympatyczny w dodatku. I ostatni wątek, taki powiedziałabym już lekko zdemonizowany, to rozumiem, miało być ironiczne. W czasie, kiedy Ratatouille był przygotowywany, rozszalała się moda na literaturę wampiryczną, na ekranizację tej literatury również. I jest bardzo wyraźna stylizacja niejakiego Antona Ego, krytyka kulinarnego na Drakule. On pije czerwone wino z kielicha i w swoim gabinecie i w restauracji ewidentnie jest sugestia jakby krwi. Sam wygląda jak Dracula, nie ma złudzeń, po prostu patrzy się na tę rysowaną kreską postać i dokładnie się wie, że jest to stylizacja wampiryczna. W dodatku jego gabinet ma kształt trumny, co widać też, kiedy kamera jakby ukazuje z góry ten mały świat animowany. Tutaj już może skończę opowieść Ratatouille. Zatem może być bardzo sympatyczny film, świetny pomysł, można się bawić przy nim, cieszyć przy nim, cała rodzina może mieć frajdę, a równolegle gdzieś w tle pojawiają się zupełnie bezsensowne komunikaty, których nie przy dobrym, normalnym, swobodnym wychowaniu dziecka żaden rodzic by sobie raczej nie życzył. To był taki przykład.
To są takie elementy, które jakoś rejestruje nasza świadomość. Jakiś czas temu, kiedy wpisało się w internecie przekazy podprogowe w bajkach Disneya, wyskakiwał między innymi taki cykl chyba filmów dokumentalnych rosyjskich, analizujących bardzo dokładnie klatka po klatce niektóre bajki Disneya. Tam w zwolnionym tempie pokazywano jedną z bajek, gdzie trzymane, zresztą nieprzytulane, tylko tak oddalone właśnie dzieci, niemowlaki, zamieniały się raz w prosięta, raz w dzieci i tak na przemian, raz w prosięta, raz w dzieci, co według prowadzącego program było jednym, oczywiście jednym z wielu sygnałów, które miały zachydzić macierzyństwo w oczach. Tego nie rejestruje nasza świadomość, świadomość dziecka na pewno tego nie zarejestruje.
Jest to świetny przykład, powiem tylko, może jeszcze rozmawiamy o zagrożeniach dziecięcych, ale ta sama zasada działa przecież też również w produkcji komercyjnej, jeśli chodzi o dorosłych. Jeden króciutki przykład. Była taka reklama zrobiona, powiedzmy, napoju gazowanego, zrobiona w Nowej Zelandii, w parku krajobrazowym. Sytuacja wygląda w ten sposób, że dwoje ludzi w pogoni za tym upragnionym drinkiem rzuca się w wodospad. Tak bardzo czują pragnienie. I skutek był taki, że w tym miejscu dokładnie, gdzie nagrywano reklamę, kilkadziesiąt osób popełniło samobójstwo, dokładnie w ten sposób, rzucając się po emisji tej reklamy, zakazano jej emitowania, rzucając się w wodospad, mimo tego, że były już i tablice ostrzegające, i by pilnowała policja, i jakby no, po pierwszych wypadkach, prawda, już zabezpieczono ten teren. Determinacja, żeby przeżyć taki skok w wodospad za upragnionym trunkiem, oczywiście no, nikt przy zdrowych zmysłach takich rzeczy nie robi, ale to pokazuje, w jaki sposób można budzić pewnego rodzaju emocje, myśli, których się w ogóle nie chce. Teoretycznie robi się jeden obraz, ale tak naprawdę wychodzi co innego. Jeżeli jeszcze robi się to świadomie, ukrywając słowa, już tu teksty piosenek, prawda, czytane od końca, można by tam się bawić, analizą różnych takich zjawisk, to wszystko pokazuje, że manipulacja słowem, obrazem jest możliwa i że ona się dzieje, ona się realnie dzieje.
A spotkałem się kiedyś na jednym z forów dla rodziców z takimi wpisami, że no przecież te obrazy typu słowo seks wielokrotnie wpisywane w przeróżne bajki Disneya, tak, gdzieś tam odczytywane w drugim czy w trzecim planie, że przecież tego świadomość nie rejestruje, więc dlaczego wy tu w ogóle mówicie, macie obsesję jakąś w ogóle, dlaczego tak tropicie ten chociażby element w bajkach?
Może świadomość tego nie rejestruje, ale mnie zawsze zaciekawia, jakby kto za tym stoi, dlaczego. Dlaczego w ogóle się, gdyby to było neutralne dla widza, dlaczego w świadomy sposób, gdzieś tam w planie drugim czy trzecim, czy właśnie przy jakimś zwolnionym tempie, to jest dopiero do odczytania, czy obrazu, czy dźwięku, dlaczego te sygnały są nadawane, dlaczego są wysyłane. Więc jeżeli nieczyste intencje ma nadawca, jeżeli świadomie promuje pewnego rodzaju wartości, pozornie chowając się, prawda, za pięknem, dobrem, zabawą, żartem, jeżeli robi takie rzeczy, to znaczy, że nie robi dlatego, bo nie wiem, miał zły humor, zupa była zasłona, nie wiem, zdenerwował się, więc postanowił zrobić coś brzydkiego, tylko regularność działań tego rodzaju sugeruje, że to jednak ma wpływ. Nie jestem psychologiem, trzeba by może nawet psychiatrę zapytać o takie rzeczy. Natomiast jest oczywiste, to każdy z nas wie, że z irracjonalnych zupełnie powodów bywamy rozdrażnieni, rozmarzeni. Wystarczy zwykłą książkę, dobrze dość napisaną, wziąć do ręki, żeby się przy niej śmiać, żeby przy niej płakać. No nikt nas nie zaprogramował, prawda? To jest tylko nachlapane czarną farbą na białej kartce, a emocje, jakie w nas wzbudza, są zupełnie rzeczywiste. Więc również w tego rodzaju przekazach. Pytanie po co? Pytanie dlaczego i pytanie, czy my nie mamy prawa tego śledzić. Uważam, że śledzenie tego jest jak najbardziej właściwe, bo jest to część wiedzy o otaczającej nas rzeczywistości. A media, jak wskazują wszystkie badania medioznawcze, są w tej chwili pierwszym wychowawcą obecnego pokolenia. Kolejność mniej więcej z badań ostatnio, no parę lat już temu, pytania dotyczące preferencji młodych ludzi, jeśli chodzi o taki ich świat wartości, autorytety. Pytano wprost, kto ma na ciebie największy wpływ twoim zdaniem. I kolejność odpowiedzi była następująca. Po pierwsze media. Młodzi ludzie dzisiaj wiedzą, że wychowują ich media. Media mają na nas wpływ, mówią młodzi. Na miejscu drugim środowisko rówieśników. Na miejscu trzecim rodzina. Na czwartym szkoła, na piątym kościół. Takie były odpowiedzi, co pokazuje, że wszelkie oddziaływania mediów mają wpływ na wychowanie.
Dlaczego niektóre filmy rysunkowe utrudniają skupienie przy edukacji szkolnej?
Tak, to prawda, ta teza jest prawdziwa, więc odpowiedzmy dlaczego. Otóż, może najpierw zacznijmy od uświadomienia sobie tego zjawiska. Przysłowiowy jaś który stoi przed nami i próbujemy mu wyjaśnić cokolwiek, jest w stanie skupić uwagę, patrząc w oczy mamie czy tacie przez, nie wiem, 15 sekund, 30 sekund. Jeżeli ja się super ułożonym chłopcem, to do minuty wytrzyma, patrząc w oczy mamie, kiedy jest na przykład upominany, czy kiedy jest o coś proszony. I to jest maksymalna możliwość Jasia pełnej koncentracji. Natomiast ten sam Jaś jest w stanie się zahibernować na 3 godziny przed telewizorem z kreskówkami, zwłaszcza kiedy po prawej ręce ma przekąski, a po lewej napoje, i wtedy mamy Jasia z głowy na 3 godziny. Więc zasadne jest pytanie, co takiego się zadziało na ekranie, że Jaś, który nie jest w stanie minutę się skupić w rozmowie z nami, 3 godziny skupia się z przyjemnością na emisji filmów rysunkowych. I teraz zasada koncentrowania uwagi dziecka przy produkcji filmu rysunkowego, zasada doskonale znana wszelkim wielkim koncernom robiącym te filmy dla dzieci, jest następująca. Po pierwsze, kolorystyka. Zestawienia muszą być ostre, inne od naturalnych, ponieważ dziecko, tak jak każdy z nas, prawda, obracające się w świecie natury, zareaguje zaciekawieniem na odmienność, czyli na kolory ostre, mocne, zestawione. Czyli kolorystyka tutaj jest bardzo istotna. Po drugie, szybkie cięcia montażowe. Dziecko, które normalnie ma jakiś tam spowolniony, prawda, rytm obserwowania świata, kiedy jest bardzo małe, potem zaczyna biegać, chodzić, szaleć i przegania już nas, jest coraz bardziej aktywne, potrzebuje bardzo szybkich zmian obrazu, żeby skupić swoją uwagę. Nie jest wystarczająco dojrzałe, żeby kontemplować filmy dokumentalne, psychologiczne, korzystać z informacji jakiejkolwiek. Reaguje na obraz i im szybciej się zmienia, tym jakby bardziej zaskoczone skupia swoją uwagę, więc mamy kolor i mamy bardzo szybkie cięcia montażowe. Po trzecie, sfera dźwięku. Bajki dla dzieci, te typowe kreskówkowe, powiedzmy, no, standard kanałów, nie chciałabym już wymieniać ich nazw, promujących filmy rysunkowe dla dzieci, to są właśnie filmy, gdzie sfera dźwiękowa jest po pierwsze podkręcona, a po drugie bardzo intensywna, i nałożenie się dźwięków przeróżnych, wrzeszczących bohaterów, piszczących zwierząt, rozwalających się z ogromnym hukiem, prawda, skał, czy samochodów, czy czegokolwiek, jest tak intensywne, że jest to trzeci sposób skupiania uwagi dziecka. No i czwarty, bardzo szybko poruszający się bohaterowie. W filmach dla małych dzieci tempo jest wolniejsze, ale dla takich kilkulatków im bardziej dynamiczna, szybka akcja na ekranie, tym lepiej. Czyli podsumowując, ostre zestawienia, kontrastowe, czasem dzikie zupełnie pomysły estetyczne, kolorystyczne, szybkie cięcia montażowe, bardzo intensywna, nienaturalna ścieżka dźwiękowa i bohaterowie w ruchu. I te 4 zasady powodują w miksie, że uwaga jest maksymalnie skupiona. I teraz dziecko, które, tak pokazują badania, na przykład takiego bardzo ciekawego, ja polecam do analizy to nazwisko, może Państwo gdzieś spotkają się z jego badaniami, jaki John Condry, amerykański psycholog, stwierdził, że 90% amerykańskich dzieci ma nawyk oglądania filmów rysunkowych do 6 roku życia, czyli do wieku, kiedy za chwilę pójdą już do szkoły. 90% dzieci ma nawyk oglądania filmów rysunkowych. Jeżeli one są stymulowane do skupiania uwagi w ten właśnie sposób, powyżej przedstawiony, to kiedy wylądują w ławce szkolnej, to nawet jeżeli ich pani wychowawczyni będzie Miss World i będzie mistrzynią świata, nie wiem, w akrobatyce i zrobi salto z jaskółką, 7 szpagatów i 4 sznurki, jeżeli będzie genialną aktorką i odegra te wszystkie swoje scenki, które przygotowała i zatańczy w ogóle jak prima ballerina, jeszcze będzie miała 1000 innych talentów, mózg Einsteina, dajmy jej, cokolwiek jej jeszcze dajmy, to i tak taka pani X po 2 dniach eksploatacji wszystkich swoich talentów po prostu się wyczerpie i dla Jasia problemem będzie to, że ona jest cały czas w jednej sukience. I Jaś po 2 dniach zabawiania, skupiania jego uwagi do sposobem, do jakiego jest przyzwyczajony, czyli właśnie tak jak w kreskówkach, dożyje dnia 3 w szkole, kiedy ta fenomenalna nauczycielka wreszcie, ocierając pot z czoła i zwijając własny język, prawda, za kołnierzyk, bo będzie już po prostu wypompowana, powie te sakramenckie, znienawidzone słowa. A teraz, kochane dzieci, otwórzcie książkę na stronie 4. I skończy się całkowicie fascynacja Jasia szkołą, bo nie będzie show. I dlatego jeżeli dziecko od nocniczka, za przeproszeniem, edukowane jest na kreskówkach, propozycja szkolna jest dla niego katastrofą pod każdym względem. Więc racjonalne dawkowanie mediów, zwłaszcza mediów obrazu w tym wczesnym etapie wychowywania, gwarantuje, że za chwilę w szkole być może będą jednak rzeczy, które Jasia zainteresują. Jaś multimedialny jest Jasiem straconym. Pytanie, jak długo się będzie otrząsał. Jeżeli jest super bystry, po roku może załapie, że trzeba się nauczyć czytać i pisać. Jeżeli nieco mniej, przez pierwsze 3 lata będzie miał problem. Niektórzy nie wyrastają do 90 z takich kłopotów, z koordynacją własnych zmysłów i nie są w stanie czego się nauczyć, więc pytanie, czy naprawdę chcemy zafundować naszym dzieciom taką edukację.
Na psychikę dziecka mogą też mieć wpływ gry komputerowe. W jaki sposób to się dzieje?
Owszem, może tak, bo to cały wielki temat, ale może konkretnie powiedzmy sobie. Są wśród medioznawców, nawet medioznawców chrześcijan, tutaj podkreślam, dwie opcje. Są entuzjaści gier komputerowych, tak, są tacy, może państwo się zdziwieni, ale są entuzjaści gier komputerowych, którzy mówią, że jest to współczesna super zabawka, że na przykład może uczyć koordynacji, prawda, ręka, wzrok dla dziecka, czemu nie, uczy logiki, uczy strategii, uczy matematyki, może uczyć ortografii, są, prawda, znienawidzone jakieś ćwiczenia do odrabiania własnoręcznie, kiedy się natomiast w sposób ciekawy, kolorowy zaproponuje edukację ortograficzną w grze, no to jest to zabawa, stara zasada, uczyć bawiąc, więc w ogóle super zasada i tak dalej, nauka języków, że to wszystko gry komputerowe umożliwiają, mogą być fantastycznym dodatkiem do edukacji. Ale nawet ci entuzjaści są również jakby no racjonalni i dołączają się do chóru sceptyków, jeśli chodzi o gry komputerowe, zauważając pewne stałe zagrożenia, jeśli chodzi o nadmierne korzystanie z gier komputerowych. Po pierwsze, izolacja dziecka. Zwłaszcza młode osoby, już nie małe dzieci, zaczynają w tym świecie wirtualnym przebywać coraz dłużej. Możliwe są, jest stała zamiana relacji społecznych prawdziwych na te relacje wirtualne. Można bez zobowiązań wchodzić, prawda, w kontakt z różnymi kolegami, kumplami, bawić się, grać z nimi, prawda, każdy w swoim domu, więc następuje pewna izolacja społeczna. Druga rzecz, jeżeli rodzice nie mają żadnej kontroli nad grami, zasadą jest, że dziecko, poszukując nowych ofert, będzie wybierało gry coraz bardziej agresywne i coraz mniej odpowiednie dla jego wieku. Pozostawione, to trzeba wiedzieć, po prostu tak działa to psychologicznie. Dziecko pozostawione samo jakby ze sobą, a oferta jest ogromna na rynku w tej chwili gier, po zabawie grami prostymi będzie szukało tych ofert bardziej skomplikowanych. Jest też bardzo poważny problem, to wołają na alarm już psychologowie mediów, że gra komputerowa jest najbardziej niebezpieczną formą identyfikacji z głównym bohaterem. Kiedy się czyta książkę, identyfikacja jest, powiedzmy, najczystszego gatunku, ponieważ nie ma wizualizacji i tylko wyobraźnia czytelnika rozdziela świat dobra i zła. Wybieramy sobie bohatera, z którym się identyfikujemy. Nikt nas nie uwodzi ani wyglądem, ani zachowaniem, ani seksownością. Specjalnie użyłam tego słowa, bo to w świecie kultury dziecięcej jest bardzo obecne słowo w tej chwili, ani jakimiś innymi swoimi talentami. To czytelnik decyduje, z kim się chce zidentyfikować i to jest jakby najczystsza forma identyfikacji. Drugi etap to jest wizualizacja, to są filmy. Wtedy jeszcze mamy już aktorów, prawda? Czyli w pewnym sensie nasza wyobraźnia jest ograniczana, przez pewną zasłonę rozmawiamy ze światem przekazu, bo już był reżyser, już była aktorka, już był aktor, był scenarzysta i trochę nam, że tak powiem, popsuł tę zabawę, ale wciąż może być niezwykle fascynująca. Jednak oglądanie na przykład scen przemocy, czy wszelkiego rodzaju gwałtów, scen wojennych, agresywnych, satanicznych też, przy oglądaniu filmu, co jest przerażające, bo to są czasem rzeczy, które jeżeli dziecko w nieodpowiednim wieku i obejrzy, czy jakieś treści erotyczne, to wszystko gdzieś tam się właśnie kumuluje, kumulatywne oddziaływanie w głowie i może potem powodować problem rozwoju takiego osobowego. Ale najbardziej z tego wszystkiego okazuje się, oddziałuje na dziecko sytuacja, kiedy ono samo jest bohaterem. W grach to jest możliwe. Jeżeli jest po dobrej stronie, to jeszcze pół biedy, ale cóż za fascynująca gra miałaby tylko pozytywnych bohaterów. Więc żeby był za przeproszeniem fan, to muszą być dwa światy i ktoś musi jednak zgodzić się być bohaterem negatywnym. I główne jakby przestrzeżenie medioznawców brzmi następująco. Nie zgadzajmy się, żeby nasze dzieci były postaciami w grach, które muszą zabijać innych ludzi, torturować, zaganiać do pułapki, powodować jakby bezsilność, bezradność tej drugiej osoby, ponieważ identyfikacja z postacią, bycie jakby bohaterem, który torturuje czy zabija drugą osobę, ma nieprawdopodobnie negatywny wpływ na umysł dziecka. I teraz jeszcze przy okazji się wymądrzę, powiem o zjawisku desensytyzacji. To jest, brzmi może dziwnie, ale to jest bardzo ciekawe, analizowane ostatnio w medioznawstwie zjawisko, polegające mianowicie, cóż to takiego jest, polegające na tym, że osoba, która ma dawkowane jakby porcje agresji, pokazane lub jakby prowokowana jest do pewnych działań agresywnych, pomału, ale konsekwentnie steruje jakby swoją psychikę, swoją osobowość ku akceptacji coraz dalej i szerzej rozciągniętych granic zła. W związku z tym, jeżeli przez takie zabawy właśnie wcielanie się w postaci, które zabijają, torturują czy niszczą jakby drugą osobę, kradną, nie wiem, sceny gwałtów, różne tam się rzeczy dzieją, te osoby mają potem zaburzoną, prawdziwą już w realnym świecie wrażliwość dobra i zła. I to widać, to realnie widać. Dorasta nam pokolenie eksperymentalne, pokolenie, którego jeszcze nie było, ponieważ historia mediów i zabaw tego rodzaju z grami to jest kwestia ostatnich skromnych kilkudziesięciu lat, zatem za chwilę dopiero zobaczymy, kto wyrośnie, kogo żeśmy sobie tutaj wyhodowali, tu cudzysłów, więc jeszcze do końca tego nie wiemy, ale oczywiste jest, że wychowywanie na agresji musi powodować takie jakby agresywne skutki. I teraz jeszcze kwestia, może znowu wspomnę o tym, bo to są kwestia zagrożeń duchowych, bardzo realna. Okultyzm i satanizm. Satanizm w sensie takim, że w grach bardzo często reklamuje się całe bestiarium symboli satanistycznych. Nawet jeżeli te postaci mają być po stronie zła, to są po prostu tak, to jest w sposób ewidentny już demoniczne, że nawet obcowanie z taką grafiką zaplanowaną właśnie agresywnie i satanicznie przyzwyczaja dziecko już na zasadzie desensytyzacji właśnie do obrazów, więc najpierw w pierwszej grze się może jeszcze przestraszy, w drugiej przestraszy się mniej, w trzeciej zacznie być zainteresowane, a przy 60. będzie równie świetnie czuło się w roli Lucyfera, jak w roli, prawda, świętego Michała Archanioła, bo chodzi o zabawę. Więc to jest jakby jeden wątek. I drugi, nie mieliśmy czasu o tym jeszcze porozmawiać, ale kwestia promocji okultyzmu w grach komputerowych. Cóż to jest okultyzm w ogóle? Dość szerokie pojęcie. Opisałabym je następująco. Jest to takie starożytne, martwe drzewo najstarszych grzechów świata, które ma cztery gałęzie. Magię, spirytyzm, wróżbiarstwo i medycynę szamańską. Tym właśnie jest okultyzm. I wszystko, co jakby z tej symboliki zostaje w grach wykorzystane, generalnie promuje już duchowość, a nie zabawę.
To właściwie taki grzech przeciw pierwszemu przykazaniu. Idolatria.
Zgoda. 100% zgody.
Tak jest 19.53, więc rozmawia się ciekawie, ale zaczynanie nowego wątku na 2 minuty przed końcem myślę, że nie ma sensu, więc mam nadzieję, że będzie kiedyś taka okazja, że jeszcze za kilka miesięcy może spotkamy się z panią Małgorzatą Nawrocką.
Dam się wciągnąć.
I dokończymy ten wątek, tę rozmowę. Dzięki serdeczne. Naszym gościem była pani Małgorzata Nawrocka. Z Panem Bogiem.
Dziękuję, z Bogiem.
Tu Radio Wnet. www.radiownet.pl.
Witam bardzo.